Przeglądając dzisiaj konto na Facebooku, natrafiłem na taki post. Istnienie Facebooka i Twittera we wspaniały sposób udowodni w dniu ostatecznym, że brak modlitwy nie wynikał z braku czasu. I myślę, że jest to bardzo ciekawa myśl. Szczególnie jeżeli korzystamy z niektórych urządzeń, to zdajemy sobie sprawę, że są one w stanie bardzo precyzyjnie policzyć, ile w ciągu dnia spędziliśmy czasu przed ekranami naszych urządzeń elektronicznych, przed komputerem, przed telefonem, prawda, czy może przed wszystkimi naraz. I wcale nie są to małe ilości. Dzisiaj chciałbym mówić o modlitwie i przypomnieć nam, że w pierwszą niedzielę września zachęcałem, abyśmy miesiąc wrzesień potraktowali jako czas takiej szczególnej modlitwy i postu wspólnie jako zbór, o Boże prowadzenie dla nas jako wspólnoty. Oczywiście zawsze jest wiele innych powodów, by się modlić i pościć i nawet o kilku z nich dzisiaj powiem, ale przypominam i zachęcam. Nie mamy w zwyczaju takiej stałej praktyki, że piątki są dniami postu. Rozumiemy post inaczej, rozumiemy jego potrzebę, jego celowości. Natomiast zapraszam serdecznie, abyśmy dołączyli się. Taka informacja pojawiła się od liderów młodzieżowych i studentów, że oni w czwartek wspólnie, czwartek chcą uczynić dniem postu i chcą go zakończyć wspólnym czasem uwielbienia. Bardzo fajna inicjatywa. Mogę wam też powiedzieć, że zdecydowaliśmy jako Rada Zboru uczynić sobotę takim dniem, najbliższą sobotę, aby modlić się i pościć w intencji zboru i prosząc Boga o mądrość, jak prowadzić zbór w tym zbliżającym się okresie, czy po prostu w tym roku akademickim. Jaki jest sens takiej wspólnej inicjatywy, ktoś mógłby zapytać. I ja znalazłem przynajmniej cztery powody. Dzisiaj zadzwoniłem też do pastora Henryka Skrzypkowskiego, ponieważ on jakiś czas temu mówił o tym na spotkaniu Rady Kościoła. Chcę powiedzieć wam, że też jako Rada Kościoła, rozmawiając na różne tematy, ważne tematy z życia Kościoła, zachęcamy siebie nawzajem właśnie do modlitwy i postu. I to rozważanie Henryka, pastora Henryka, było takim apelem, wezwaniem nas właśnie do tego. I widzę, że w różnych miejscach ludzie mówią właśnie o potrzebie postu i modlitwy. Dlatego bardzo serdecznie nas zachęcam. A teraz chciałbym podać cztery powody, dla których jako wspólnota warto jest pościć. Po pierwsze, pościmy, gdy stoimy przed ważnymi decyzjami, przed wyzwaniami, po prostu gdy szukamy woli Bożej. Ci z nas, którzy praktykują modlitwę z postem, wiedzą, że kiedy człowiek wycisza się przed Bogiem, oddziela się dla tego czasu i spędza taki szczególny czas w modlitwie, w oddzieleniu przed Bogiem i w poście, zaczyna jasno myśleć, jasno widzieć, dobrze słyszeć to, co Bóg mówi do niego. I kiedy wracamy z takiego postu, to wszystko nam wydaje się takie oczywiste i proste, na przykład w rozróżnieniu. To jest moje osobiste doświadczenie, które wiąże z postem. A więc po pierwsze, gdy stoimy przed ważnymi decyzjami, wyzwaniami, szukamy Bożej woli w modlitwie i w poście. Po drugie, skonfrontowani z prawdą Bożego Słowa, gdy pokutujemy z naszego grzechu lub zaniedbania jako wspólnota również. To też jest, powinno się odbywać, wiecie, w modlitwie i w poście. I widzimy takie liczne przykłady w Słowie Bożym. Po trzecie, gdy jednoczymy się w modlitwie, kiedy czeka nas coś tragicznego lub spotkało kogoś z nas coś tragicznego. Przecież nieraz już zakładaliśmy modlitwę z postem o kogoś, o czyjeś zdrowie. Czy wiedząc, że ktoś przechodzi tragedię, on podszedł do nas i powiedział: słuchaj, mam taki czas, czy chciałbyś się ze mną modlić? Łączymy siły, jednoczymy się, ustalamy tę rzecz przed Bogiem, modlimy się i pościmy, wołając do Boga o odpowiedź, o prowadzenie. I w końcu po czwarte, ma to sens, gdy oddzielamy się do modlitwy z postem, aby budować bliską więź z Bogiem, szukając tego, co właściwe i zabiegając o to. Czyli modlitwa i post po to, by po prostu zbliżyć się do Boga, by być tak szczególnie blisko, by wsłuchać się w to, co ma nam do powiedzenia. Chcę chciałbym cię zachęcić, jeżeli znasz jeszcze inne powody, dla których praktykujesz modlitwę z postem, to żebyś się nimi podzielił. Do nas to apel już po nabożeństwie, ale do tych z nas, którzy oglądają tę transmisję, zachęcam, abyście napisali to pod tą transmisją. Dlaczego praktykujesz modlitwę połączoną z postem? Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi. A teraz chciałbym zadać ci pytanie, z jakiego ostatnio powodu modliłeś i pościłeś się? Ostatnio. Nie mam na myśli przed 3 latami, przed 5, tylko mówiąc ostatnio, mam na myśli jakiś w sumie niedaleki czas temu. Mój ostatni czas takiej modlitwy i postu to był czas, w którym oddzieliłem się, aby szukać przed Bogiem, wsłuchiwać się w to, co pospolite i co cenne we mnie, aby to oddzielić. To był szczególny czas mojego przebywania przed Bogiem w modlitwie. Obecnie jest to czas modlitwy o Boże prowadzenie dla naszej wspólnoty. I też chcę wam powiedzieć bardzo precyzyjnie, że jako pastor zboru postanowiłem dołączyć się do tej modlitwy od czwartku, czyli już być z młodzieżą, aż do niedzieli. I zachęcam nas wszystkich, naprawdę, abyśmy poważnie potraktowali to zaproszenie i szukali w czasie modlitwy i postu Bożej woli dla zboru, dla wspólnoty. Zachęcam, naprawdę zachęcam. Uważam, że żyjemy w czasach, w których w szczególny sposób potrzebujemy Bożego prowadzenia. Takiego Bożego pouczenia, jak postępować, aby Kościół mógł funkcjonować możliwie bez zakłóceń. Dochodzi do nas tyle sprzecznych informacji, iż naprawdę musimy być zdani na Pana i nie ulegać absolutnie strachowi czy lękowi. Dla mnie każdy czas modlitwy i postu jest czasem posilenia, umocnienia, czasem, po którym człowiek wyraźnie widzi, słyszy, czasem, kiedy serce ludzkie jest zestrojone z Bogiem. Czytaliśmy przed modlitwą Ewangelię Mateusza, rozdział 6, wersety od 5 do 18. Nie będę czytał teraz ponownie. Zachęcam tych z nas, którzy oglądają tę transmisję dopiero od początku kazania, abyśmy przeczytali Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, wersety od 5 do 18. A ja już chciałbym pójść w rozważaniu tego fragmentu, wskazując na takie 4 myśli, o których w tym fragmencie mówi Pan Jezus. Kiedy czytałem ten fragment w tłumaczeniu Piotra Zaręby, dotknęło mnie tam słowo pragnienie. A ty, gdy pragniesz się modlić, zrób to i to. Pragnienie. A wiemy dobrze, że ludzie z różnych powodów się modlą. I nie zawsze jest to pragnienie Boga. Nie zawsze jest to pragnienie bliskości z Bogiem. No, często jest tak, że jest to po prostu, jesteśmy bardzo interesowni, mamy jakiś deal do Boga, jakiś interes, prawda? I po prostu przychodzimy i z Nim o tym rozmawiamy. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus pośród tych wszystkich powodów kieruje nas na właściwe intencje i na właściwe motywacje, postawę, abyśmy mieli pragnienie spotykania się z Bogiem. A więc, aby ten czas modlitwy nie był dla nas ciężarem, nie był przykrym obowiązkiem, tylko był takim czasem, wiecie, o którym myślimy w ciągu dnia, że ja się muszę spotkać z Panem, że ja chcę się z Nim spotkać i ja ten czas po prostu planuję. I Pan Jezus mówi tam w tym fragmencie o obłudnikach. I musiałem się skonfrontować, czy ja takim obłudnikiem nie jestem. Bo on porusza tam aktywność modlitewną, która jest sprowadzona do czasu nabożeństw i religijnych spotkań. I mówi, że niektórzy lubią się modlić w takim czasie. I zadałem sobie pytanie, czy ja lubię modlić się również poza tym czasem? Bo zobaczcie, jak jest. Nieraz spotkałem ludzi, którzy przyznawali, że lubią modlić się na nabożeństwie. Lubią właśnie, po to przychodzą, żeby móc się wspólnie modlić i w tym oczywiście nie ma nic złego, to jest dobre. Że lubią modlić się przy okazji grup domowych. że lubią modlić się przy okazji nabożeństw, jakichś, nie wiem, koncertów, wieczorów uwielbienia, ale nie potrafią zupełnie modlić się w domu. Zupełnie. Nie potrafią. Ciekaw jestem, ilu z nas tak naprawdę chętnie, i to naprawdę chętnie modli się z Kościołem, w Kościele, na grupach domowych, ale nie prowadzi żadnego życia modlitewnego w domu. Tymczasem Pan Jezus mówi, że zdrowy chrześcijanin, zdrowy uczeń, zdrowe Boże dziecko ma ugruntowane życie modlitewne w domu, w komorze. Jak to tutaj Piotr Zaręba przetłumaczył, w zacisznym miejscu. A jeżeli nie masz takiego pragnienia, a tak może być, odpowiedz sobie tak szczerze przed Bogiem, teraz w sercu, to poproś Boga o to pragnienie. Żeby On wzbudził w tobie autentyczne pragnienie modlitwy sam na sam z Nim. Ponieważ wszystko zaczyna się z kolan twoich przed Bogiem. Chcę powiedzieć, że życie modlitewne ze zborem jest bardzo ważne. I tutaj Jezus w żaden sposób nie umniejsza mu, ale mówi, że nie ma stabilizacji i dojrzałości, jeżeli to jest jedyny wymiar twojego życia modlitewnego. Pokazuje i zachęca, znajdź zaciszne miejsce. I regularnie spotykaj się z Bogiem w tym miejscu. A więc już pierwsza rzecz, o którą możemy się dzisiaj modlić. Poproś Boga o pragnienie do modlitwy, autentyczne. Tęsknotę do Boga. Poproś Go o to. I wierzę, że Bóg to jest w stanie rozbudzić, dać nam. Ponieważ Jezus mówi, a ty, gdy pragniesz się modlić, to jest to, do czego powinniśmy dążyć w naszej postawie modlitewnej. Pragnienie spotykania się z Bogiem. Pragnienie. Czy już to mamy? Kolejna rzecz. Pan Jezus mówi bardzo praktyczne rzeczy tutaj właśnie o modlitwie. Ja w tym fragmencie widzę takie rzeczy, abyśmy naprawdę starannie wybrali również godzinę i miejsce spotkania. Żydzi modlili się 3 razy dziennie. Mieli czas spotkań również w świątyni. Ale wierzę, że jeżeli właśnie mamy mówić o takim indywidualnym spotkaniu z Bogiem na modlitwie, to powinniśmy starannie wybrać godzinę tego spotkania. Słuchajcie, to jest praktyczna rzecz, którą stosujemy w życiu. Kiedy z kimkolwiek się umawiamy, na poważnie, mamy spotkanie biznesowe, cokolwiek, to proponujemy sobie najczęściej 2 terminy z konkretnymi godzinami, które można wybrać i umawiamy sobie konkretnie spotkanie. Konkretnie umówione spotkanie to jest godzina i dzień. I tak samo powinniśmy postępować z Bogiem. I nie chcę teraz mówić, że musimy wybrać 3 godziny spotkania z Bogiem gdzieś w ciągu dnia. Zacznijmy po prostu od jednego. Albo jeżeli trwamy już w modlitwie, to po prostu zobaczmy, czy możemy mieć stabilne godziny spotkań z naszym Panem. Czy to jest 15 minut, czy to jest pół godziny, czy godzina, czy 3 razy po 15, 3 razy po pół, czy 3 razy po godzinie. Nie wiem, jak to mamy, ale zaplanujmy to starannie. I potem bądźmy po prostu konsekwentni. Czemu? Może to być czas przed pracą, zanim jeszcze wszyscy wstaną w domu, kiedy jeszcze jest cisza. Nie ma hałasu, nikt nie chodzi. Możesz wziąć kubek kawy, usiąść, otworzyć Biblię i wsłuchać się w to, co mówi Pan. To są dobre warunki. Może jest to po prostu przerwa lunchowa, kiedy idziesz na obiad, albo po prostu wszyscy idą na obiad, a ty możesz pójść, aby spotkać się z Bogiem. A może jest to wieczorowa pora, kiedy już w domu wszystko cichnie, a ty możesz usiąść by posłuchać Boga. A może są to wszystkie te chwile. Zaplanuj dokładnie godzinę. Wybierz taką najlepszą porę w ciągu dnia, którą poświęcisz wyłącznie Bogu, w której wyłączysz swój telefon, smartwatch, wszystkie komunikatory i bez poczucia winy nie będziesz do nich zaglądał. I skup się tylko na Bogu. Będzie to również czas, w którym twoi bliscy będą wiedzieli, że jest to czas twojej modlitwy z Bogiem. Więc będą wiedzieli, kiedy zaczynasz, kiedy kończysz, więc kiedy ktoś do ciebie przyjdzie, niezapowiedziany, to twoja żona, twój brat, nie wiem, osoba mieszkająca z tobą powie, wiesz co, nie ma sensu, żebyś czekał, bo on dopiero zaczął, a to trwa pół godziny. Na przykład, nie? Bardzo praktyczna rzecz. Przyjdź później. Czemu? Ponieważ czas modlitwy, nasz kalendarz, nasz dzień powinniśmy dopasować do czasu modlitwy, a nie odwrotnie. A nie odwrotnie. Po drugie, starannie wybierz miejsce twojego spotkania z Bogiem. I wcale wiem, że to nie jest taka prosta sprawa, bo jak masz gabinet w domu, no to świetnie. Ale często nie mamy takiego pomieszczenia. Czasami walczymy o jakąś przestrzeń, zamykamy się w pokoju. Wiem, że niektórzy potrafią zamykać się w łazience, bo to jest jedyne miejsce, gdzie nikt im nie przeszkadza. Ale jak awaryjne sytuacje się dzieją, to po prostu to nie jest dobre miejsce, bo i tak czy inaczej będziesz musiał drzwi otworzyć. Niektórzy takie miejsce mają na strychu, inni w garażu, inni w piwnicy, a inni na ławce w parku, a inni dzięki słuchawkom w domu, w salonie, gdzie wszyscy inni się bają, po prostu mają wyciszone, wiecie, rzeczy z zewnątrz i mogą siedzieć i modlić się. Po prostu, ale starannie wybierz to miejsce. I tutaj również taka praktyczna rzecz. Zadbaj o to, by nie było takich rzeczy, by nie było rzeczy, które cię rozpraszają. Ja na przykład potrzebuję małych pomieszczeń. Bo na podwórku wszystko mnie rozprasza. Więc najlepszy jest mój pokój pastorski, albo nasza sypialnia, albo nasz salon. A ponieważ mamy taką możliwość, że rodzina wychodzi w ciągu dnia, zostaje ja z Moniką, więc ja spokojnie mogę, mam przynajmniej kilka takich przestrzeni w domu, a jeżeli jest ruch, mam po prostu gdzie uciec. Starannie wybierz takie miejsce. Po trzecie, i to już jest czwarta myśl w tym kazaniu, ostatnia, zadbaj o jakość czasu z Bogiem. I tutaj jest coś, co mnie bardzo dotknęło w czasie tego rozważania, tego Ewangelii Mateusza, rozdziału 6, ponieważ Jezus mówi tam: Bóg, który widzi w ukryciu i widzi rzeczy, które są w ukryciu, odpłaci tobie. A więc nie myśl sobie, że jakieś piękne zwroty, takie, wiecie, krasomóstwo, takie ulubione zwroty, które czasami słyszymy w modlitwie, one są piękne, ale nie myśl, że one robią na Bogu wrażenie. Że ta modlitwa jest długa, to nie robi na Bogu wrażenie. Bóg lubi, kiedy rozmawiamy z Nim na istotne tematy. Tak o życiu również, o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia, ale myślę, że tobie i mi byłoby przykro, gdyby ktoś bliski rozmawiał z nami o wszystkim, tylko nie o tych poważnych sprawach. I wiedziałbyś, że rozmawia z tamtym o tych poważnych sprawach, z tamtym, ale z tobą nie. Z tobą może rozmawiać tylko o parku, o czymś tam. A więc dobrze wykorzystaj czas z Bogiem. I wierzę, że kiedy jest powiedziane, kiedy Jezus mówi, że Bóg widzi w ukryciu, widzi rzeczy, które działy się w ukryciu, to z jednej strony ma na myśli to: nie martw się, że nie modlisz się w kościele, w budynku kościelnym. Bo czasami tak jest. Słuchajcie, ludzie myślą, że jak pójdą do kościoła się pomodlą, ta modlitwa jest ważna. Ale już jak modlą się w domu, albo w piwnicy, albo na strychu, to już jest nieważne. Ale prawda jest taka, że tam, dokąd się udajesz, by spotkać się z Bogiem, w duchu i w prawdzie, tam jest twoje miejsce spotkania z Nim i Jego z tobą. Ale wierzę też, że przez te słowa o Bogu, który widzi w ukryciu, słyszy w ukryciu, Jezus chce nam powiedzieć pewną rzecz, Bóg jest z nami również wtedy, gdy czynimy pewne rzeczy w tajemnicy przed innymi. Jest z nami wtedy, gdy czynimy rzeczy spowite mrokiem tajemnicy. Rzeczy, o których nie chcielibyśmy, aby dowiedzieli się nasi bliscy i inni znajomi. Mówiąc wprost, to, co jest w tajemnicy i w ciemności, to jest po prostu grzechem. Jestem absolutnie przekonany, że chrześcijanie to ludzie mający upodobanie w świętości, w sprawiedliwości, ale jednak nie są to ludzie wolni od upadków. I czasami chrześcijanie potrafią się uwikłać w jakiś grzech i czynić pewne rzeczy w ukryciu. Ale chcę ci powiedzieć taką rzecz. Bóg widzi w ukryciu, widzi wszystko, co robisz i chce, abyś z Nim o tym rozmawiał, a On odpłaci ci. Co to jest za odpłata? Wierzę, że jest to łaska ku przemianie. Łaska, aby wyjść na wolność. Łaska, aby stać w światłości, nie żyć w ciemności. Ponieważ czas modlitwy może być właśnie takim czasem. Czasem, gdy rozmawiamy o naszych porażkach i czasem, kiedy przychodzi do nas zwycięstwo. Proszę, zobacz do tego fragmentu, jednak otwórzmy go. Mateusza 6, 16 i w dół. Tam jest powiedziane, w czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy, wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę, umyj twarz, to nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Nasz ojciec w czasie modlitwy chce dzielić z nami również nasze porażki. Chce, abyśmy z nim o tym rozmawiali. I chce nam dawać pomoc w tych sytuacjach. Weź kartkę i spisz sobie te rzeczy, które są powodem twojego wstydu, zażenowania. Po prostu spisz je. Rzeczy ukryte mrokiem tajemnicy. I przynieś je Bogu i rozmawiaj z Nim o tym. I poproś Go o to, abyś był człowiekiem, który w tych kwestiach jest wolny. Poproś Go o to. Tylko stań przed Bogiem w prawdzie. Poddaj się temu, w jaki sposób będzie prowadził cię w tym czasie modlitwy. Lista z kartki będzie dla ciebie świadectwem po latach, z czego wyprowadził cię Bóg. Nie zawsze rzeczy dzieją się od razu. I z doświadczenia wiem, że trzeba wytrwałości i trwania w prawdzie i oczekiwania działania Bożej łaski. Ale Bóg czyni swoje dzieło w nas wiernie. Twoja determinacja umiłowania sprawiedliwości otrzyma zapłatę. W tym fragmencie chyba Jezus mówi 4 razy o zapłacie, o odpłacie. Boża odpłata to łaska ku przemianie, wierzę w to głęboko. Modlitwa jest niezwykle praktycznym czasem, kiedy Bóg czyni swoje zwycięstwo w nas. I dzisiaj mówiliśmy o modlitwie i poście jako szczególnym czasie budowania bliskiej więzi z Bogiem, w szukaniu Jego sprawiedliwości i uświęcenia, w zabieganiu o to, co dobre, miłe Bogu. Jako zbór zachęcam, byśmy trwali w modlitwie o Boże prowadzenie. O to, by Bóg poprowadził nas jako wspólnotę w tych szalonych czasach, niełatwych wcale. Uważam stanowiących preludium do pewnych wydarzeń. I potrzebujemy rozwagi, skupienia na Bogu, koncentracji. Dlatego to nauczanie dzisiejsze o modlitwie oraz zaproszenie nas do wspólnej modlitwy i postu. Amen.